To, kim jestem, w dużej mierze jest dyktowane historią owych niezliczonych wprost spotkań z Janem Pawłem II. To jest chyba najważniejsza rzecz, jaka mi się w życiu wydarzyła, to, że na początku mojej pracy zawodowej, podejmując pracę na Kulu w 83 roku, już w 84 na Wielkanoc dane mi było stanąć przed Ojcem Świętym z grupą moich przyjaciół i poprosić o szczególne błogosławieństwo na czas pracy. I to takie specyficzne błogosławieństwo, które było również prośbą moich studentów, którzy wówczas w stanie wojennym nie mogli ze mną pielgrzymować do Rzymu. Oni prosili o błogosławieństwo, co by ich wiara nie zanikła, nie ustała. I to była również moja prośba. I od spełnienia tej prośby, od tego błogosławieństwa, od tego spotkania 21 kwietnia 84 roku wszystko się zaczęło. Ja miałam wielką pokusę wówczas zostawić pracę naukową na Kulu, bo była ona bardzo trudna, wymagająca i niesatysfakcjonująca mnie do końca. Mocą tego błogosławieństwa zostałam. Dzisiaj jestem dyrektorem rozwijającego się dużego Instytutu Pedagogiki. Poczytuję sobie to za wyraz tego błogosławieństwa z 84 roku, u progu mojej kariery naukowej, na samym początku. Później tych spotkań było wiele, bo i były to takie bardzo osobiste. Zresztą Janowi Pawłowi II zawdzięczam również to, kim jestem w sensie naukowym, bo moja habilitacja to była próba analizy, próba interpretacji jego przesłania pedagogicznego. Jeśli panu powiem, że Centralna Komisja Kwalifikacyjna zaprobowała wniosek Rady Wydziału z Poznania jednogłośnie, to o czymś to świadczy. Również tą obecność czuję obecnie, kiedy przychodzi mi dyrektorować, kiedy przychodzi mi zmagać się z różnymi wyzwaniami o charakterze kwadratury koła. Jan Paweł II jest nie tylko patronem mojego uniwersytetu, ale jest również takim świętym, niekanonizowanym, do którego zwracam się każdego dnia, szczególnie kiedy piętrzą się chmury, kiedy są jakieś wyzwania, kiedy są trudności. I to w takich sprawach zawodowych, ale też i ludzkich, kiedy no, ktoś z rodziny jest ciężko chory, tak jak teraz moja mama. Ja każdego dnia ją powierzam jego opiece.
Pani profesor, pani jest takim żywym przykładem tego, jak to doświadczenie papieskie mogło wpłynąć na drogę życia człowieka, wtedy młodego przecież człowieka. I czy pani nie ma w tym momencie takiej refleksji, że pokolenie Jana Pawła II to pokolenie JP2, które obwieszczono po tym Wielkim Tygodniu 5 lat temu, że się w jakiś tam sposób materializuje ta wielka idea, ta wielka spuścizna papieża będzie w tym momencie kultywowana, że to staje się powoli mitem. Ja taką smutną refleksję przeżywałem w momencie, kiedy tutaj te młode osoby wychodziły dzisiaj z w trakcie spotkania i frekwencja nie była zbyt wysoka. Czy przypadkiem rzeczywiście nie mamy do czynienia z takim mitem i zaklinaniem rzeczywistości? Bardzo chcielibyśmy, żeby ta spuścizna była masowo gdzieś rzeczywiście urzeczywistniana, wprowadzona w życie.
Myślę, że bardzo trudno jest współczesnej młodzieży przekazać ten fenomen Jana Pawła II, i trzeba, żeby oni sami, że to nie może być jak z katedra. Myślę, że tu w tej konferencji była taka okazja, że ci młodzi, którzy są w końcu ze szkół noszących imię, prawda? Bo to jest fenomen też taki bardzo piękny polski fenomen, który nie pozwala może na taką mitologizację. Ta wielość szkół Jana Pawła II i to, że ta rodzina szkół Jana Pawła II podejmuje formację, że oni się spotykają, to jest jakaś nadzieja. Ja wie pan, bo ci nasi młodzi współcześni, którzy no, urodzili się jeszcze za czasów pontyfikatu, a niektórzy no, już to młodzież wchodząca w skok pokwitaniowy, no to ma już jakieś tylko ślady pamięciowe.
Przesadzili właśnie z jakby z tą tematyką, ilość szkół, które powstały, pomników,
nie,
które
nie
zostały
sądzę.
Zbudowane.
Wie pan, nie sądzę. Lat. Nie sądzę.
Zmęczenie,
nie,
powiedzmy,
myślę, że
tematem
to nie jest zmęczenie tematem.
Również taki bunt naturalny dla młodego
człowieka. To nie jest chyba bunt, to nie jest wyraz buntu, ja tak tego nie odbieram. I nie sądzę, że jest do końca taka mitologizacja, to może z naszej strony jest taki odbiór. Sądzę, że do każdego trzeba podchodzić trochę tak bardziej w sposób zindywidualizowany, nie? Że to młodzi jak zaczynają szukać, jak zaczyna to być dla nich punkt odniesienia i chodziłoby o to, żeby tak tę edukację, te ścieżki edukacyjne i tak ukazywać po postaci Jana Pawła II, żeby ona była bliska, żeby była taka mówiąca dzisiaj, uwzględniająca również te trudne wyzwania, przed którymi młodzi czasu Anno Domini 2010 stają, bo ta rzeczywistość, w której im się przychodzi mierzyć z najbardziej egzystencjalnymi pytaniami, jest trochę inna niż nasza. Myśmy wychodzili z czasu zniewolenia, nie? I bardzo pragnęliśmy wolności. Oni tę wolność mają na co dzień. Może nie za bardzo umieją z niej, z tego daru skorzystać i myślę, że też no inne są jak gdyby wyzwania, inne możliwości realizowania siebie. Jest takie przyspieszenie cywilizacyjne mocne. I młodzi są zmuszeni do takiego wyścigu szczurów trochę. Więc mnie jest bardzo żal tej młodzieży, że tak wiele się od nich wymaga i każe im się niejednokrotnie tańczyć na linię. Nie? Myślę, że nie rozumiemy fenomenu młodzieży dzisiaj. Znaczy fenomen rozumiemy, tylko tej złożoności sytuacji, w jakich się młodzi dzisiaj znajdują. Nie? Wymagania są niebotyczne stawiane młodym dzisiaj. Nie? Stąd oni niejednokrotnie nie są w stanie, są zmęczeni, są przesyceni, są nie mogą zdążyć, a równocześnie nie daje się im możliwości realizowania ich marzeń, szans tu na polskiej ziemi. I to jest największy problem, że oni emigrują, że nie są do końca u siebie, nie? Że nie mogą, że ten świat jest taki niestabilny, nie? Że właściwie uczą się, zdobywają dyplomy, niektórzy mają tych dyplomów tyle, że mogliby ściany tapetować i nikt ich nie chce i nie ma dla nich pracy, nie? I to jest największa tragedia. To, co im rząd polski oferuje, co im Polska oferuje, to emigracja. To jest nieporozumienie. To jest brak myślenia perspektywicznego. I to jest wielki dramat tych młodych. I to jest wielki dramat również nas, pokolenia JP2, że nie umiemy ich zatrzymać, tych młodych nie umiemy zatrzymać, zagospodarować dla Polski, dla naszej przyszłości.